Niektóre książki nagrodzone w ostatnich latach Nagrodą Kazaneckiego to Sprzeniewierzenie, tak jak mówił pan, idei Wiesława Kazaneckiego?
To znaczy patrona, bo jeżeli to jest nagroda prezydenta, to oczywiście ja się nie wtrącam, bo można różne rzeczy nagradzać. Ale na przykład jest Nagroda Karpińskiego, czyli taka katolicko-religijna, to tam raczej się nie nagradza amoralnej literatury, czyli nie w tym miejscu. Więc jeżeli Wiesiek mówił o sztuce, która scala, a nagradza się wyłącznie książki, które ukazują świat w rozpadzie, no to jest drwina z patrona. Ja nie mam pretensji do nagrody. Natomiast patron był akurat dokładnie przeciw temu, co jest nagradzane jego imieniem. Oczywiście w tej formule Kazaneckiego może być książka, tak jak Dostojewski może mieć świat pełen przepaści, ale nie może to być cała literatura po stronie rozpadu. U Wieśka ocalać trzeba.
Ja już kiedyś na takim panelu w białostockim teatrze Alex zwracałem uwagę panu Smaszczowi, że nie czytajmy Kazaneckiego tylko przez pryzmat wartości chrześcijańskich. Oczywiście ważnych, ale nie znaczy, że najważniejszych. Bo Kazanecki nie był tylko poetą. Opisał swoje wspomnienia z pobytu na emigracji, z pobytu w Nowym Jorku. On również pisał o takim katastrofizmie czasów, pisał powieści i w swoich utworach poruszał znacznie szersze tematy. Nie ograniczał się wyłącznie do przekazywania pewnych wartości, stricte wartości chrześcijańskich. Zwróćmy uwagę, że na przykład w jego poezji jest też taka tęsknota za światem przedwojennym, za światem, w którym byli Żydzi, za światem, w którym była też i wielokulturowość. Także wydaje mi się, że to znaczenie Kazaneckiego jest znacznie szersze, niż próbuje ująć to pan Smaszcz. Również takie zestawianie patrona nagrody z twórczością nagradzanych jest troszeczkę jak gdyby nie dzisiejsze, bo weźmy sobie chociażby nagrody kościelskich, czyli fundatorów rodem z XIX wieku, powstańców, tłumaczy, poetów i chociażby twórczość Marcina Świetlickiego, która dla wielu wydawała się też amoralna, bulwersująca, czy chociażby Jerzy Sosnowski, który w swoich powieściach też miał dosyć drastyczne sceny, a pomimo tego dalej ta nagroda funkcjonuje i nikt tutaj nie zgłasza sprzeciwu. Podobnie z Angelusem, czyli barokowym poetą, który to Angelus trafił do Jurija Andruchowicza, twórcy też skandalizującego. Myślę, że gdybyśmy mnożyli tego typu paradoksy, to byśmy wskazywali na Nobla, który wynalazł dynamit, a o którego nagrodę walczą wszyscy literaci. No a przecież nie o to tutaj chodzi.
Pan użył sformułowania, że dzisiaj Nagrodą Kazaneckiego jest nagradzany gender i bełkot. No, o czym pan myśli? O jakich książkach?
Nie chcę tych książek wymieniać. Pewnym książką nie chciałbym robić reklamy. Ja wtedy mówię wprost, jeżeli mogę polemizować z autorem. Jeżeli natomiast cała ta twórczość jest ostentacyjnie z innego świata, no to nie ma co przykładać miary. Po prostu jeżeli to jest ujemne wszystko, no to czemu ja mam te plusy tutaj dokładać? Prawda jest taka, że ja odszedłem z kapituły, no bo nie jestem w stanie ani takich książek nagradzać, ani szargać nazwiska Wieśka. No.
Ale z drugiej strony twórczość Wiesława Kazaneckiego też jest niejednorodna. On na początku przecież bardzo czerpał z gazet, czerpał z rzeczywistości, czyli z tego pędzącego, czasami zdegradowanego świata, więc może nagrodzone książki w ostatnich latach też pokazują ten świat połamany, zmieniający się?
Gdyby to było tylko elementem, no to ja, broń Panie Boże, ja nie mam w sobie, no przecież ja wyrastam z literatury międzywojnia, gdzie, przepraszam, wszystko było, bo również i pierwsze powieści homoseksualne były właśnie w międzywojniu. Więc broń Panie Boże, nie chcę być tutaj kimś pruderyjnym. Życie się składa z bardzo wielu elementów. François Villon był mordercą, stawił ten wielki testament. Jeżeli to natomiast w dużej mierze jest epatowanie złem, no to tu już zgody nie ma.
Złem, czyli czym? Kiedy pan myśli o złu w takiej literaturze, to o czym? Tutaj pan użył takiego sformułowania, że to jest jak wgrzebać się w szambie.
Jeżeli nie widzimy dobra w świecie, tylko samo zło, no to właśnie wydobywanie z tego zła, to jest tak, jakbyśmy próbowali perełkę wyciągnąć z szamba. Właśnie ja bym nawet tej perły już tam nie chciał wtedy szukać. No jest kwestia smaku. Wszystko zależy od tych proporcji, patetycznie mówiąc. No przecież religia mówi o tym, że jesteśmy grzeszni, ale co innego być grzesznym, a co innego być tym, co Kościół nazywa zgorszeniem. No to co Urban się pojawiał, tak by demonstracyjnie, ponoć, ja tam się aż tak bardzo nie znam, zamiast obchodzić rocznicę ślubu, to on obchodzi uroczystość pierwszego pójścia w zborze. Bo gdyby chodził sobie w to, to jego sprawa, ale jak w miejsce, no tak jak ta nieznarska, krzyż i na tym genitalia. Genitalia może pokazywać, gdzie chce, ale że ona to zderza z krzyżem, krzyżem, czyli to, co no dla wielu jest świętym znakiem, to tu już jest przekroczenie tego.
A na gruncie literatury?
Jest takie powiedzenie, że jak Boga nie ma, to wszystko wolno. A Miłosz napisał, jeżeli Boga nie ma, to też nie wszystko człowiekowi wolno. Nie wolno mu zasmucać brata swego, mówiąc, że Boga nie ma. I jak Wysiek mówił, jeżeli literatura nie daje nadziei, to po co powstaje? To wtedy tylko zachęcać do samobójstwa? Masochiści tylko się lubują w tego typu literaturze. Poza tym to wszystko było. Naturalizm był i przegrał z Kretesem. No jeżeli literatura nas jednak nie dźwiga do czegoś lepszego, no to po co ona istnieje?
Staram się dopatrzeć epatowania złem, czy literatury amoralnej, albo świata w rozpadzie, w twórczości nagrodzonych w ciągu kilku lat pisarzy. Mówię tutaj na przykład o Piotrze Nestorowiczu, o Krzysztofie Gedrojciu, o Michale Androsiuku, czy o Janie Leończuku i nie znajduję tego typu postaw. Na przykład, jeśli weźmiemy sobie nagrodzonego Michała Książka w zeszłym roku, to mówimy tutaj o próbie scalenia rzeczywistości na pograniczu. Jeśli przypatrzymy się cudownej Piotra Nestorowicza, to mówimy tutaj o takim namyśle nad mitem i co ten mit nam dzisiaj mówi i w jaki sposób funkcjonuje. Trudno mi się zgodzić z tego typu sformułowaniami, aczkolwiek podejrzewam, że panu Smarszczowi chodzi przede wszystkim o twórczość Ignacego Karpowicza, którego to nazwisko nie potrafi mu przejść przez usta, a więc już wnioskuję, że ma do tej twórczości stosunek pejoratywny. Po pierwsze, w kapitule nagrody od początku jej istnienia zasiada pani Halina Kazanecka, wdowa po poecie, której gesty Karpowicza bardzo się podobały i uważa, że to jest świetna książka, ale jej obecność troszeczkę, że tak powiem, już przedłużeniem pewnego światopoglądu czy myśli patrona. A po drugie, to nie jest tak, że myśmy sobie tego Karpowicza wymyślili, bo jeśli się spojrzy na pracę najwybitniejszych badaczy literatury, czyli na przykład Przemysława Czaplińskiego czy Ryszarda Koziołka, to we wszystkich ich tekstach pojawia się Ignacy Karpowicz jako ktoś, kto jest pisarzem genialnym. O tym też świadczył i nagrody, i tłumaczenia, i wystawienie jego książek na deskach scenicznych. Dlatego trudno mi jest mówić, że myśmy cokolwiek tutaj wielkiego odkryli.
To w takim razie skupmy się na pana zdaniem dobrych książkach, w których nie ma pustki, nie ma nihilizmu, a są właśnie te wartości, o których mówił Wiesław Kazanecki. To gdyby od pana to zależało, gdyby pan był w kapitule jednoosobowo, to jakie by pan książki w ostatnich latach i nagrodził? Na gruncie podlaskim.
To, co na Podlasiu było zawsze siłą, ale tylko to bym nagradzał poezję.
Konkretnie?
No to znaczy, tu naprawdę nie chcę znowu wymieniać, bo to się nagradza. Ale tak, po pierwsze, bliższe jest to patronowi, a po drugie, powieść daje znacznie szersze możliwości właśnie grzebania się w czymś tam. W poezji takich też i możliwości, przecież bo ona jest krótką formą. I ja mam poezję, chociaż tutaj przygotowaliśmy tę książkę pani Janiny Kozak-Pajek, osobisty przypadek, ten bym nagrodził od razu. Próba wyjścia z osobistego świata, no z jakąś miłością w sercu. I nie naiwna nic, a nic, bo tam ta 9-letnia dziewczynka jest z wojny i nawet brzydkie słowa, których ja nie używam, na syn potrafi użyć i tak dalej, ale ona wynosi jednak z tego spotkania z różnymi ludźmi. Bo ona spotyka ich Sowietów, którzy gwałcą, i zagadowanego oficera sowieckiego, który ma taką jakąś czystość duchową. Ja bym chciał, jak trzymam książkę, żeby gdzieś we mnie było przekonanie, że ona za 20 lat będzie jeszcze czytana.
Pan Smarz mówi o twórczości chociażby Janiny Kozak-Pajkert. Pomijam, że ona nie żyje, ale ona była nagrodzona 20 lat temu. I trudno jest mi mówić o literaturze, która będzie czytana za 20 lat na przykładzie twórczości pani Kozak-Pajkert, skoro ona nie jest czytana teraz. Ignacy Karpowicz wypłynął Nie halo 2006 roku i on jest cały czas czytany. I ta powieść jest uznawana, powtórzę też, przez badaczy i przez krytyków za jeden z najwybitniejszych utworów początku wieku. Chciałbym również dodać, że kiedy byłem w Budapeszcie, to w metrze tamtejszym widziałem na przykład duże billboardy i plakaty z najnowszym tłumaczeniem balladyn i romansów właśnie tegoż Karpowicza. Ale jeszcze, jeśli już mówimy o Karpowiczu, ja w twórczości samego Karpowicza również nie znajduję tych postaw, które wskazuje pan Smarz, bo chociażby Gesty to przecież jest pośmiertna rekonstrukcja uznanego reżysera, który pod koniec życia dochodzi do wniosku, że to, co najważniejsze, zamyka się w najprostszych słowach. Bo przecież Sońka jest tak naprawdę też opowieścią o sile miłości, która łączy na przekór konfliktom, na przekór wojną, na przekór narodowością. Nie halo chociażby to jest próba odnalezienia sensu w języku, który to język staje się coraz bardziej wymagający, który owszem działa destrukcyjnie na głównego bohatera, ale który to bohater nie wychodzi z klęską z tego spotkania z językiem. Także nawet jeśli chodzi o te zarzuty i załóżmy, że chodzi o Karpowicza, ja tego też nie widzę. widzę w jego twórczości. Poza tym, to co jest dla mnie najważniejsze, od pewnego czasu nagroda promuje nie tylko nagrodzonych pisarzy, ale też i samego patrona. W tym roku Fundacja Sąsiedzi promowała nagrodzonego Michała Książka w całej Polsce, a przy okazji też i promowała samego Kazaneckiego.